Mamy troszkę czasu, aby pochylić się nad Bożym Słowem. Jak pamiętacie, od może 2 miesięcy nie odstępujemy od pewnego życiorysu. Czyj to życiorys? Pamięta ktoś jeszcze? Proszę? Proszę. O Dawida, tak, tu nie słychać. Więc głośniej czasem trzeba. Tak, zastanawiamy się nad życiem Dawida i szukamy w nim, w jego życiorysie, tych duchowych lekcji, tych ponadczasowych zasad, które pomagają nam iść przez nasze życie chrześcijańskie, pomagają nam rozumieć też, przepraszam, postępowanie Boga. Dlaczego dobrzy ludzie czynią czasem złe rzeczy? Chciałbym dzisiaj spróbować znaleźć z wami na to odpowiedź. Chciałbym podzielić się ponownie jedną z historii z życia właśnie tego człowieka. Jest to znowu jedna z najbardziej znanych nam historii. Kiedy czytamy fragmenty Starego i Nowego Testamentu o tym Bożym mężu Dawidzie, no to wiemy, że był wybrańcem Boga, tak? Był człowiekiem o wyjątkowym sercu. Jego psalmy nam wskazują na niesamowitą osobistą więź z Bogiem. Tydzień temu o tym słyszeliśmy. Wskazują na jego prowadzenie, na ochronę Bożą i tego wszystkiego doświadczą. Dawid był mężem szukającym Boga. Był człowiekiem wiary i człowiekiem czynu. W historii, którą dzisiaj ponownie chcę przypomnieć, mamy jednak coś innego. Coś takiego, co zupełnie burzy ten pobożny wizerunek tego męża Bożego. Ale Biblia jest nami szczera. Nie stara się nam niczego podrasować. Samochody młodzi ludzie chcą podrasować, tak? By lepiej chodziły, by lepiej wyglądały, lepiej się sprawowały, były szybsze. Biblia nie jest taka. Nie stara się przed nami niczego ukryć, niczego polepszać. Tu nie chodzi o wizerunek, ale o prawdę. To my czasem dbamy o swój wizerunek, lecz prawda to zupełnie inna historia. Stary Testament obok chwalebnych czynów Dawida pokazuje nam jedną z najstraszniejszych historii, która zdarzyła się w życiu tego człowieka. I to, co odkryjemy, jest ostrzeżeniem dla nas. No bo nie ma bowiem człowieka, który byłby zabezpieczony od możliwości popełnienia grzechu, póki żyjemy tutaj na ziemi, póki jesteśmy w ciele. Wszyscy musimy być ostrożni. To prawda, że zostaliśmy zbawieni od kary za grzechy. Ci wszyscy, którzy przyjęli Chrystusa, ale jednak wszyscy nadal mamy wolną wolę. Mamy zdolność, potencjał do tego, aby zgrzeszyć. W pierwszej księdze Mojżeszowej już znajduję taki tekst w 4 rozdziale, 7 wersecie, gdzie czytam: wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Grzech nie jest daleko od każdego z nas. Możemy w każdej chwili zgrzeszyć myślą, słowem, uczynkiem i zaniechaniem czynienia dobra. To wszystko Biblia nazywa grzechem. Grzech czyha u drzwi każdego serca. Czasem, gdy odwiedzam kogoś w blokach, wy pewnie też, zauważacie, szczególnie jak jest mróz, że ta elektronika zawodzi, tak? Domofon przestał działać. No, mamy 2 możliwości. Telefon komórkowy albo czekanie na to, że uda się wam wśliznąć do klatki schodowej. bo oto ktoś schodzi, a to ze śmieciami, a to wychodzi, chodzi. I właśnie tak jest z grzechem. On czeka na okazję, aby się śliznąć. Pytanie jednak, czy my mu tą okazję damy? On wyczekuje na odpowiednią porę. Słowo mówi, ty masz nad nim panować. W Chrystusie mamy wręcz obietnicę taką. W liście do Rzymian Paweł mówi, że grzech nad wami nie będzie panował, gdyż jesteście pod łaską. Ale czy ta obietnica wypełnia się w naszym życiu? Myślę, że nie powiem nic nadzwyczajnego. Wiecie o tym, że nie zawsze udaje nam się opanować język albo nerwy. Ale zazwyczaj mamy jednak całkiem dobre o sobie mniemanie. Bo upadek to raczej za duże słowo, by go adresować do takich pojedynczych incydentów. Jeśli nawet posuwamy się trochę za daleko, to z pewnością przyczyna nie leży w nas albo nie całkiem w nas. Mamy wszelką umiejętność rekompensowania różnych win i usprawiedliwiania tego, co się wydarzyło. I z tego powodu Paweł też mówi, apostoł Paweł, a tak kto mniema, że stoi, kto ma takie mniemanie, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Spójrzmy zatem tą historię Dawida oczami kogoś, kto mniema, że stoi. Nie chcę dzisiaj nikogo oskarżać, nie chcę, aby ktoś z was czuł jakiś dyskomfort. Załóżmy sobie, każdy z nas mniema, że stoi. Ale wciąż potrzebujemy baczyć na swoje życie, by nie upaść, tak jak ten mąż Boży upadł. Historia, którą chcę poruszyć, jest zawarta w drugiej księdze Samuela, jest to 11 rozdział, również 12 rozdział odnosi się do tego, co się wydarzyło. Proszę, śledźcie ten tekst wraz ze mną. Kiedy rozpoczyna się to opowiadanie w drugiej księdze Samuela, 11 rozdziale, Dawid ma już około 50 lat. A więc około 20 lat zasiada na tronie, napisał już wiele psalmów do tego czasu, jest sprawdzonym wojownikiem, takim spolegliwym królem, przywrócił świetność Izraelowi, żył w bliskiej relacji z Bogiem, kochał Boga, kochał go tak jak żaden inny przed nim i po nim król, każdego kolejnego króla co najwyżej, jeśli był dobrym królem, przyrównywano do Dawida. Był naprawdę wrażliwym człowiekiem. To on w specjalny sposób traktował niejakiego Mefiboszeta, człowieka chromego, kalekiego. Był wrażliwym człowiekiem, miał serce do ludzi. Był pasterzem, on nie tylko rządził ludźmi, on był z ludźmi. Wiecie, gdybyśmy żyli w tamtych czasach, w tamtej kulturze i mogli mieć okazję żyć w państwie Dawida, to kochalibyśmy tego króla. Czulibyśmy się z tym królem bezpiecznie. I właśnie w takich okolicznościach rozpoczyna się ta historia. Następnego roku, w czasie, kiedy w królestwie zwykli wyruszać na wojnę, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. W tamtym czasie nie walczono zimą. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych prowadzono zazwyczaj wojny od wiosny do jesieni. I latami więc Dawid, gdy przychodziła wiosna, zabierał swoje oddziały, wyruszał z nimi na wojnę. Po prostu chodziło o to, aby umacniać granice jego państwa, czy odpierać jakiegoś wroga. Ale tutaj czytamy coś zgoła innego, tak? Dawid zachowuje się inaczej, niż zwykł dotąd czynić. Oddziały Dawida wyruszają, ale on sam pozostaje w Jeruzalemie. Pozostaje, chociaż królowie zwykli wyruszać na wojnę. Musimy rozumieć ten kontekst tej historii. Dawid doświadcza już wówczas sukcesu. darzy mu się, powodzi mu się, jest mu dobrze z tym. Żyje sobie dość wygodnie w tym swoim zamku. Może z uśmiechem patrzeć w przyszłość. Wszystko się układa wokoło, w jego życiu, w jego państwie. Państwo kwitnie, ludzie są zadowoleni. Nikt niczego nie knuje wokół. Wrogowie są pokonywani. Skarbiec królewski napełnia się. I Dawid w tym swoim sukcesie staje się miękki wobec pewnych zasad, którym wcześniej był oddany, według których wcześniej dotąd postępował. W 10 rozdziale, nie będziemy go omawiać w całości, ale już tam czytamy, w 7 wersecie, że Dawid wysłał Joaba z całym zastępem najdzielniejszych rycerzy. Wysłał, ale nie poszedł z nimi. Oni walczyli z Amonitami. A więc po raz pierwszy Dawid wysyła kogoś, ale sam nie bierze w tym udziału. Joab prowadzi armię przeciwko wrogom. I co się dzieje? Wygrali, ale nie mieli wielkiego zwycięstwa. Nie było wielkiego zwycięstwa. Wróg się przegrupował, na nowo zebrał siły, a więc Dawid chciał, nie chciał, musiał się zewlec z tego swojego domu i osobiście pobić wroga jeszcze raz na jego własnej ziemi i wybił ich niemal całkowicie, a wodza tak zranił, że w wyniku zadanych ran umarł. Kiedy Dawid prowadził swoje wojny, wówczas Izrael osiągał znacznie większe zwycięstwa niż armia pozbawiona króla. Dawid nie dostrzegał już jednak pewnej różnicy i tu nie chodziło wcale o większe morale jego wojska, choć z pewnością to przydawało morale, kiedy Dawid był wśród nich. Chodziło o to, że Pan mu błogosławił wielokrotnie bardziej niż komukolwiek innemu. Pamiętacie tę pieśń, której nienawidził wcześniej król Saul? Pieśń o Dawidzie. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid 10 000. Dawid był 10-krotnie bardziej błogosławiony od Saula. Ale z czasem wszystko to przestało być już takie ekscytujące. I to jest tak, że do każdego błogosławieństwa jesteśmy w stanie się tak przyzwyczaić i tak przywyknąć do tego, że staje się to takie zwyczajne, takie normalne, takie oczywiste, jak gdyby to zawsze musiało być, jak gdyby zawsze mi się należało. Jeśli tak się dzieje w naszym życiu, to przestajemy być czujni, a przede wszystkim przestajemy być wdzięczni. Nie jesteśmy tak wdzięczni, jak byliśmy na początku, kiedy ono przychodziło. Dawid więc ponownie nie uczestniczył w kolejnej wojnie. I mamy to w 11 rozdziale zapisane. Odpuszcza sobie bitwę za bitwą. W myśl pewnie zasady poradzą sobie i tym razem bez mnie. Czy ja muszę we wszystkim brać udział? Przecież inni mogą walczyć. Czy to nie było prawdą? Było. Czasem mamy podobne spojrzenie na życie. Wolimy zostać w domu. Czy musimy brać we wszystkim udział, co dzieje się w kościele? A nie musimy. Prawda? Przecież są inni. Oni też mogą walczyć. Nieczęsto macie okazję brać udział w meczach naszej drużyny, tak? A ja was na chwilę tam zaprowadzę. Możecie pójść oczywiście i na żywca to go obejrzeć. Na pewno wzbuduje to ich morale i wygrają choćby dla was. Ale piłkarzom na boisku zależy zazwyczaj, a przynajmniej powinno zależeć, żeby żaden z graczy nie odpuszczał sobie ani jednej piłki, bo może z powodu tego zaniechania paść gol, prawda? I to do naszej bramki. No właśnie, może przyjść z powodu nawet jednego zaniechania, jednego gracza, może po prostu przyjść no taki gorszy czas na boisku, tak? Chcemy, żeby nikt nie odpuszczał. Ale kiedy dajemy pole przeciwnikowi, wtedy wzmaga się ta walka. Nie na obcym przedpolu, polu karnym, ale na własnym. Wtedy jest większe zmaganie, które spada na mniejszą liczbę graczy. Jest tak, piłkarze? Jeden, dwóch sobie odpuści i ci pozostali mają więcej do roboty. Nie zawsze pada gol po czymś takim. Jak myślicie, czy jest tu jakaś analogia do kościoła? Gdy Nehemiasz budował swoje mury, właściwie nie swoje, ale Jeruzalemu, to wszyscy pracowali i nikt nie odpuszczał sobie. W jednej ręce, bo przyszły takie czasy, trzymali kielnie, a w drugiej włócznie. Bo byli przeciwnicy, którzy nie chcieli, aby ten mur powstał. Tak jak jest, było dobrze. Byli jednak tacy z książęcego rodu Tekoa, którzy, czytamy, nie zgięli swojego karku. Pozostali jednak byli ciągłej gotowości do odpierania ataków i do budowania. Razem, wszyscy. I choćby ta historia i wiele innych, i z życia znajdziemy takie historie, pokazują, że zespół ma większą siłę i zgranie więcej może, niż kiedy ktoś sobie po prostu odpuszcza. Przepraszam. Nowy Testament mówi, jest to list do Galacjan, 5 rozdział, 16 werset. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. W praktyce to oznacza, te słowa oznaczają, że jeśli w naszym życiu skupiamy się na Bogu i dajemy Jego sprawom pierwszeństwo, siłą rzeczy nie będziemy skupiać się tak na rzeczach, których nie powinniśmy czynić. Duch ochoczy, lecz ciało mdłe, mówi Pan Jezus. Ciało nic nie pomaga. Ciało powodowało, że uczniowie zamiast się modlić, spali. On pytał ich, czemu śpicie? Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Czy też w inny przekład mówi, nie ulegli pokuszeniu. Ludzie, którzy nie modlą się, zazwyczaj ulegają czemuś, czemu nie powinni. I czasem nie dzieje się to od razu. Tak jak gdy piłkarz odpuści sobie jakąś piłkę, to wcale to nie oznacza, że od razu padnie gol. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział pewnego razu do uczniów, z pewnością czytaliście to, ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i post. Było to chwili, gdy uczniowie byli bezradni i nie mogli wypędzić demona z syna pewnego człowieka. Ta sytuacja przypomina mi o tym, że są sprawy i są rzeczy, których nie można zwyciężać inaczej jak przez modlitwę i post. Nie można zwyciężać w duchowych walkach w inny sposób. Gdy odpuszczasz sobie raz i kolejny raz, to co widzisz? No, czasem nic nadzwyczajnego się nie dzieje, tak? Nie byłeś na modlitwie, nie brałeś udziału w nabożeństwie, nie przyszedłeś na grupę, studium Biblii. No nie musisz. Co się stało? No naprawdę się nic nie stało. Tak to wygląda. Nabożeństwo się odbyło, inni ludzie się pomodlili, oby też za ciebie, bo to całkiem pobożna sprawa, ale nie ty. Grupa biblijna się odbyła, co za problem, że mnie nie było? To nie jest problem. Polacy, nic się nie stało, jest takie przysłowie, prawda? Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. To jest w Księdze Kaznodziei Salomona, 8 rozdział, 12 werset. Tutaj czytamy o grzechu, ale pomyślmy o pewnej zasadzie, jaką zawiera ten werset. Gdyby przychodziły od razu konsekwencje naszych zaniechań, naszego pobłażania ciału, odpuszczania sobie, tej obrazowo mówiąc jednej piłeczki, którą trzeba rozegrać jako zespół, to byśmy z powodu tych wyroków, z powodu tych werdyktów, które od razu przychodzą, szybko wracali na swoje miejsce. Ale co jeśli nie odczuwamy, nie widzimy żadnych konsekwencji? Gdy nie ma konsekwencji, a przynajmniej od razu ich często nie ma, to wzrasta chęć pełnienia złego zamiast dobrego. I w życiu Dawida właśnie tak było. Konsekwencje zaniechań nie przyszły od razu. To dobrym nie było, że pozostał w domu. Królowie zwykli nie pozostawać w domu. Ale lepszym byłoby, gdyby walczył ze swoimi wojownikami na polu bitwy. Ale to jeszcze nie jest grzech. To jeszcze nie jest jakiś problem. Przecież oni i tak wygrali. Dawid był człowiekiem, który osiągnął w swoim życiu dzięki Bogu pewien sukces. Ale w tym swoim sukcesie trochę ostygł dla Boga. Przestało się mu chcieć. Przestało mu zależeć. I zaczął więc sobie odpuszczać, a z tych odpuszczeń nie było konsekwencji. I gdy przyszła kolejna wiosna, powiedział: wiecie co, sprawy układają się całkiem nieźle. Nie pojadę i tym razem na wojnę. Pozostanę tutaj. Trochę sobie odpocznę, przecież mam prawo do odpoczynku. Odetchnę wszystkich tych spraw państwowych. No i pozostał. Kiedy to się stało, dopadło go znużenie. Takie duchowe znużenie. A grzech czyhał już za drzwiami. Nie zapomnijmy o tym, że tam czeka przed klatką schodową, aby się wśliznąć. Czy kiedyś znaleźliście się w takim czasie, że ogarniała was taka duchowa nuda, znużenie? Postanowiliście sobie trochę wziąć na luz. Na luz oczywiście od zgromadzeń zboru, od służby, od Biblii, od modlitwy i czego tam jeszcze. A na samą myśl robiło się tak ciężko na duszy. To tak jest, że niektórych dopada takie duchowe lenistwo. Ciężko wtedy wszystko przychodzi, chociaż kiedyś nie wymagało to takiego wysiłku. Salomon powiada: droga leniwego jest jak płot kolczasty, lecz ścieżka prawych jest wyrównana. 15 rozdział, 19 werset przypowieści. Trochę podobnie ma się sprawa u chrześcijan, gdy się im nie chce. Obowiązki chrześcijańskie, zgromadzenia, służba, nawet relacje męczą. Świat chrześcijański staje się dla człowieka wtedy takim płotem kolczastym. No jak przez niego przeleść, żeby się nigdzie nie urazić? Oj, tak ciężko wszystko przychodzi, tak z bólem. I wiecie, po sobie też to wiem, że kiedy doświadczam trudniejszych chwil w swoim życiu, to częściej szukam Boga, niż kiedy wszystko się układa. W rodzinie, w finansach, w planach, w zdrowiu, w zborze, tak? Tak łatwo wtedy jest wpaść w duchowe lenistwo i powiedzieć sobie: a oni też potrafią zwyciężyć beze mnie. Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja muszę być? Powiedział Pan Jezus. A kiedy to powiedział? Ktoś pamięta, kiedy to Pan Jezus powiedział? Dwunastolatek. Dwunastolatek już wiedział, że pewne rzeczy nie mogą mieć miejsca w jego życiu. Jezus od najmłodszych lat nie odpuszczał sobie ojcowskich spraw. Żadnej sprawy Ojca nie zaniechał. Czy to jest dla nas jakiś przykład? Gdy jest lekko, gdy masz jakiś sukces, normalnie się żyje, może się zdarzyć tak, że pewne rzeczy zaczynamy brać sobie trochę lekko. Może to oczywiście być wynikiem też zmęczenia z powodu naszego zaangażowania w zupełnie innym polu. Ale kiedy człowiek jest tak trochę kołysany, usypiany tym swoim powodzeniem, jeżeli pozwolisz sobie na sen, wówczas może przyjść upadek. I tak właśnie było u Dawida. Gdybyśmy czytali od 5 rozdziału tą księgę do 11, to on miał same sukcesy. Tam nie ma porażek. Życie stało się dość przewidywalne. Zewsząd brak zagrożeń. Było mu dobrze, przyjemnie z takim powodzeniem, błogosławieństwem. I zwyciężanie przestało być już takie ekscytujące. Było takie powtarzalne, zwyczajne. Jakby dla innych. Więc zobaczmy dalej. Co się to przytrafiło? I przytrafiło się pod wieczór. Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu. I ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęła. Miał być na polu walki. Nie był. Miał toczyć bój, nie toczył. Zamiast tego do wieczora, gdzie? W szlafroczku. W sypialni. Chłop się nawet nie ubrał. Tak się snuł po domu. Do wieczorka. Życie dość wygodne, dość stabilne. Więc był w swojej sypialni, wysiadywał na swoim tarasie, leniuchował. I gdy czytamy, że Dawid przechadzał się, to słowo hebrajskie mówi tutaj, że Dawid chodził tam i z powrotem. Dla wielu biblistów oznacza to, że Dawid po prostu, no trudno powiedzieć, że nie mógł spać, bo to był wieczór dopiero, a więc przed tą porą spania. Ale dla wielu oznacza to, że nie mógł znaleźć dla siebie miejsca i tak się snuł, jak to czasem powiadamy, nie? Że ktoś z nudów snuje się po domu i nie wie, co ze sobą zrobić. Wyjść nie ma po co, bo nie ma z kim gadać, wszyscy gdzieś tam na wojnie. Więc sypialnia została, tarasik został, odpoczynek. Nie wiemy, kiedy to się zaczęło, ale możemy przypuszczać, że Dawid był nie tylko w niewłaściwym miejscu, topograficznie patrząc, ale także był w niewłaściwym miejscu swojej relacji z Bogiem. I godził się z tym. Nie miał bodźca, żeby szukać z całych sił na nowo Boga. Po prostu, co tu dużo mówić, nie chciało mu się. Nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Miałeś tak? Miałaś tak? Nie chciało mi się? Nie ma filozofii, prawda? Po prostu. Czujesz, że ci się nie chce i wiesz, że przecież nie musisz. Nie zawsze po tym pada gol do własnej bramki. Dlaczego by nie powtórzyć tego i kolejny raz, tak jak w życiu Dawida. Dawid chodzi zatem tam i z powrotem i nagle słyszy plusk wody. Słyszy coś innego. Rozgląda się, widzi kogoś o niezwykłej urodzie i jest zaabsorbowany tym obrazkiem. Bo nareszcie się coś dzieje. W tej monotonii, nareszcie coś intrygującego, coś, co burzy krew w żyłach. I musimy rozumieć to, że to była naprawdę piękna kobieta. Nie pytajcie mnie, co ona robiła w tym miejscu, w którym z tarasów można coś obejrzeć. Tym Biblia się akurat nie zajmuje. Ale było to coś intrygującego, a wszystko wokół było takie szare, pospolite, powszednie, monotonne. I tak zrodziła się w sercu Dawida pożądliwość. Dawid zatrzymał się w tym pokuszeniu. Nie uciekał od niego, nie bronił się przed tym. Wprost przeciwnie, chciał tego, nasycał się tym i zaczął pożądać tej kobiety. Zaczął szukać jej, zaczął dopytywać się o nią i zaczął planować spotkanie. I nic z tych rzeczy nie stałoby się, gdyby Dawid walczył z pokusą. Ale ci, którzy trwają w społeczności z Panem, potrafią odpierać pokusy. Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. To jest ta sama lekcja. Bóg nikogo nie wodzi na pokuszenie, mówi Biblia. Gdy czujesz pokuszenie i nie możesz się zatrzymać, to często właśnie dlatego tak masz, bo nie miałeś dobrej, podkreślam, społeczności ze swoim Panem. Bo zdarzyły się zaniechania i zaniedbania. Bo właściwa społeczność z Panem daje siłę. I tu nie chodzi o te słowa, które trzeba powtarzać co poranek i nie budź nas na nasze pokuszenie. Tak? Tu nie chodzi o słowa. To ta więź z Panem zatrzymuje nas w pokuszeniach. To ta więź wzmacnia właściwe decyzje naszej ludzkiej woli, kiedy przychodzi presja i takie trudne wybory. Nowy Testament powiada, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, byście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście mogli je znieść. Bóg daje wyjście, wyprowadza z pokuszeń, ale potrzebna jest więź. Potrzebna jest modlitwa. Jesteś na tyle silny, na ile modlitwa jest obecna w twoim życiu. Reszta to tylko mniemanie o sobie. A kto mniema, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Nie myśl, i kieruję te słowa też do siebie, żeby nie było, nie myśl, że jeśli skosztujesz trochę zakazanego owocu, to nie będzie z tego zawsze konsekwencji. To zawsze po staremu nic się nie wydarzy. W życiu Dawida wydarzyło się dużo więcej niż oczekiwał. Trzeba było tylko na to poczekać. Jak Dawid zachował się w tym pokuszeniu? Widzimy, popełnił błąd. Nie uciekał od tego. Z pewnością pamiętacie ze Starego Testamentu biblijnego Józefa. On również stał przed podobnym pokuszeniem. Co zrobił Józef, czego nie zrobił Dawid? Józef nie zatrzymał się w pokuszeniu. Był silny w swojej wierze. On ciągle powtarzał, jakże mógłbym popełnić tą wielką niegodziwość wobec mojego Boga. A Pan był z nim. Co kawałek to przeczytacie. A gdy pokuszenie stało się nie do zniesienia, a Bóg daje wyjście, to wiecie, co zobaczył Józef? Wyjście. Drzwi wyjściowe zobaczył i uciekł. Po prostu uciekł. I nie ma w tym żadnej filozofii. Dawid niestety nie miał tej duchowej siły, którą posiadał Józef w tym czasie. Nie miał, bo był wcześniej kołysany swoim lenistwem. W końcu znaleziono tą kobietę i Dawid mógł dowiedzieć się czegoś więcej o niej. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. W tych słowach jest oczywiście ważna informacja. Gdy w Izraelu przedstawiano jakąś osobę, mówiono tylko o domu, mówiono o domu, z którego ktoś pochodzi, wskazywano na rodziców, najczęściej ojca. Na ogół nie wspominano o współmałżonkach. Tak jak tutaj. Uriasz był z pochodzenia Chetytą, albo też Biblia używa nazwy Chetyjczyk, Chetyjczykiem, a więc nie był Izraelitą. Był przybyszem. Według tej biblijnej nomenklatury. Chetyjczycy, czy też Chetyci więc, byli ludem zamieszkującym gdzieś w jakimś tam epoce Kanaan, ale zostali wyparci stamtąd. Jeśli pamiętamy Stary Testament, pierwszą księgę Mojżeszową, to Abraham właśnie od Chetyty kupił w Hebronie ziemię. Ale zostali wyparci, głównie przez Filistynów, Chetyci, zamieszkiwali później tereny na północ od Izraela, dziś tereny nawet dzisiejszej Turcji, a z czasem wymieszali się z innymi narodami i po prostu przestali istnieć. I mamy tutaj tego przykład. Chetyjczyk, mąż Batrzeby, pochodzącej z Izraela. A więc sługa przedstawił obszerniej tą kobietę, wskazując nie tylko na jej urodzenie, pochodzenie, dom, ale również na jej stan cywilny. Po co? Prawdopodobnie w sposób taktowny sługa Dawida informuje go, że ona jest mężatką. Nie pożąda jej Dawidzie. Wiecie, w naszym życiu, kiedy poruszamy się w pokuszeniach, przychodzą takie subtelne informacje, które mają zadanie nas jednak zatrzymać. Ona pochodziła, czy była żoną człowieka bardzo oddanego Dawidowi. To był jeden z najprzedniejszych wojowników Dawida. Jak na tą wiadomość zareagował Dawid? No, niestety on już był w tunelu, jak to powiadamy. Jak jesteś w tunelu, to na końcu jest światełko. Nic się wtedy nie liczy, co jest poza tunelem. Liczy się dotrzeć do światełka. Więc on już jest w tunelu i dąży tylko do zrealizowania swoich planów. Nie myśli o ostrzeżeniach. A może pomyślał w inny sposób. Przecież mąż jej jest daleko, o niczym się nie dowie. Pomyślmy jeszcze raz, dlaczego dobrzy ludzie czasem upadają? Jaki macie wniosek już po tej części? Jest więcej powodów. Pierwszy z nich to lekceważenie Słowa Bożego. Dawid znał Słowo Boże. Psalmy, które napisał już do tego czasu, uświadamiają nam doskonale, że to nie jest człowiek, który nie zna Boga. Znał Słowo Boże i wiedział, co Biblia mówi o grzechu cudzołóstwa. On wiedział o tym, że przybysza należy miłować jak samego siebie i haniebnie wobec niego nie postępować, nawet jeśli to nie jest Izraelita. On wiedział, jakie są Boże oczekiwania wobec króla, a mimo to uległ tej słabości. O wymaganiach wobec króla czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale. Nie będę teraz z tego czytał. Dawid znał te słowa Boże. Każdy kapłan, wprowadzając króla na tron, miał obowiązek zapoznać króla z tymi słowami Boga. Tam jest mowa o koniach, ale Dawid nie mnożył sobie koni. Tam jest mowa o tym, aby sporządził sobie król odpis słowa i czytał go codziennie, aby nie wzbić się w pychę, aby nie kierować się taką błędną pewnością samego siebie, błędnym mniemaniem. Dawid nie miał problemu ze złotem. Nie gromadził dla siebie złota, nie gromadził, nie napychał swojej kieszeni. Ale Dawid zawiódł, gdy chodziło o kobiety, a również tam znajduje się ostrzeżenie. By nie mnożyć sobie żon. Powiecie, chwileczkę. Ale to Salomon, jego syn, upadł, jeśli chodzi o mnożenie sobie żon. No, nie do końca to jest prawdą. Bo w drugiej Księdze Samuelowej, w 5 rozdziale, w 13 wersecie, czytam. Gdy Dawid przeniósł się z Hebronu, dobrał sobie jeszcze nałożnicę i żony z Jeruzalemu, urodziło mu się też jeszcze więcej synów i córek. To nie o Salomonie, to o Dawidzie. Zobaczcie, jak Dawid zaczął ignorować jedną zasadę w swoim życiu. Zasadę odnoszącą się do relacji króla wobec kobiet. Dawid złamał jedną zasadę, ma wiele żon, a w chwili pokusy pokonuje kolejną granicę. Jest gotów na odebranie żony innemu człowiekowi. Jest gotów na cudzołóstwo. Chociaż Boże przykazanie to główne, jedno z tych głównych przykazań mówi, nie pożądaj żony bliźniego swego. I w ten sposób możemy dostrzec pewną prawidłowość, że grzech rodzi kolejny grzech. Że grzech jest jak kwas, który wżera się coraz głębiej w materiał, na który go rozlejesz. Dopuszczanie jednego grzechu, akceptowanie go nigdy nie kończy się na jednym ustępstwie. Ale wkrótce może stać się zasadą życia, zasadą pomijania tego, co Bóg oczekuje od człowieka bezwarunkowo. Dla Dawida pułapką były kobiety. Lecz pułapką dla mnie i dla ciebie może stać się bardzo wiele rzeczy, włączając to. I początkowo wszystko może wyglądać bardzo niewinnie. Po prostu zrobisz coś, co nie jest zwyczajne. Zwyczajne i zwyczajem było, królowie udają się na wojnę. W twoim życiu, w moim życiu, upadek może zacząć się po prostu od robienia rzeczy, które nie są zwyczajne dla chrześcijan. Ale niekoniecznie są też grzechem. Dlaczego dobrzy ludzie czasem upadają? Czasem po prostu dlatego, że my wiemy, w co wierzymy, lecz jednocześnie potrafimy nie słuchać Bożego Słowa, być nieposłuszni temu Słowu. Wiara takich ludzi jest tylko przekonaniem o istnieniu Boga, ale nie wiąże się z tym takie ścisłe przestrzeganie tego, co On mówił. Jozue to dobrze pojął. dosłownie czytam, że Pan Bóg przykazał mu ściśle trzymać się tego słowa. Czytać go, rozważać, ściśle trzymać. No, raz tylko nie pytali Pana i nacięli się. Wykorzystali ten błąd gibonici. Druga sprawa, o której chcę jeszcze powiedzieć. Zadowolenie i przyjemność grzechu to jest kolejny problem. Niektórzy ludzie myślą, że jeśli coś jest dla mnie przyjemne, to z pewnością to jest dla mnie dobre. No bo sprawia, że czuję się lepiej. Dzisiejszy świat stawia na to, byśmy czuli się zawsze dobrze. A co jeśli coś nas pozbawia dobrego samopoczucia? No to jest przeszkoda, to z pewnością nie musi być dobre, ale złe. Nie wszystko jednak, co polepsza samopoczucie, jest dobre. Są w życiu i w świecie takie polepszacze, które potrafią zrujnować życie człowiekowi. Ile trzeba było, żeby zrujnować życie Dawida? Ludzie, którzy brną grzech, zawsze myślą o jeszcze więcej, o jeszcze jednej okazji. Problem w tym, że grzech człowieka nie zostawia nasyconym, ale ciągle jakby o kawałek od tego spełnienia. Ile żon miał Salomon, syn Dawida? 700, 300 nałożnic. Zatem trochę jak w przysłowiu, jaki ojciec, taki syn. Czym skorupka nasiąkła za młodu, tym na starość trąci. Pomyślmy o tym, że nasze grzechy niekoniecznie mogą dotykać wyłącznie nas, ale mogą zostać wniesione w kolejne pokolenie. I chociaż Dawidowi wybaczono ten grzech, bo czytałem na wstępie nabożeństwa Psalm 51, to Biblia każe nam ciągle pamiętać o tym, co się wydarzyło. Kiedy czytam genealogię Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza, to w 6 wersecie widzę takie słowa. A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony swojej? Nie, z żony Uriasza Salomona. Biblia każe nam ciągle o tym pamiętać, że jest wielka pułapka, która może się wlec przez życie moje i życie następnych ludzi. A zatem, jak przysłowił ojciec i syn. 4 werset 11 rozdziału. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. No i stało się. Czy ta relacja była ekscytująca, czy taka normalna, zwyczajna? Niektórzy ludzie czasem próbują być bardzo duchowi i mówią, że to jest takie straszne. To jest taki straszny był grzech. To był straszny grzech. Ale w chwili jego popełniania to była rzecz bardzo ekscytująca. Być może nawet bardzo przyjemna. Dawid mógł wtedy myśleć sobie, jakiego ja mam farta, że zostałem w tym zamku i nie polazłem z tą całą resztą gdzieś tam się bić. Pozwólcie, że też zapytam. Znowu, dlaczego dobrzy ludzie czasem grzeszą? Ludzie grzeszą dlatego, że przyjemnie jest grzeszyć. Że wydaje się to w tej chwili, kiedy to ma miejsce, że jest to korzystne dla mnie. A przynajmniej do pewnego czasu się tak wydaje. Ale grzeszenie to nie jest straszna rzecz, gdy się to popełnia, podkreślam. Gdyby to było tak straszne, to świat byłby niemal idealny. Bo nikt nie chciałby w strasznych rzeczach się babrać. Ale ludzie jednak czerpią z tego jakąś przyjemność. Jakub powiada, że pokusy nęcą Nowy Testament. I greckie słowo mówi tam o wabieniu, o działaniu czegoś atrakcyjnego, co przyciąga, co skupia, co nęci moją uwagę. Grzech przynosi więc początkowo zadowolenie, przyjemność, ale w końcu zabija, pozbawia człowieka wszystkiego, zostając duchowym nędzarzem. Dawid za kilka miesięcy podejmie się okrutnego spisku. Nie jest tego świadomy. Być może myśli, że na tym wszystkim się wszystko zakończy. Podejmie się okrutnego spisku, w wyniku którego zamorduje męża Batrzeby. Nie wiedział, że Batrzeba będzie w ciąży. Nie wiedział, że będzie ojcem jej dziecka. Nie wiedział też, że to dziecko umrze. Nie przypuszczał, że dopuszczając ten grzech do swojego życia, będzie żył przez resztę swojego życia w pewnych dziedzinach jako zupełny bankrut. już w jego domu nigdy nie było dobrze. Nie wiedział, że jego grzeszność dotknie jego dzieci, że wpłynie na losy całego królestwa. I to była, drodzy, najgorsza z jego decyzji. Ale przyjemność zadecydowała o tym. Piąty werset. Kobieta ta poczęła, posłała więc wiadomość do Dawida tej treści: poczęłam. Po pewnym czasie dociera ta wiadomość. Dociera do niego, co się stało. Poczęłam, a ty jesteś ojcem. I Dawid może przyznać się do ojcostwa i tym samym pokutować, wyznawać swój grzech. Może prosić o wybaczenie, może zadośćuczynić tej rodzinie. Byłby to wielki wstyd dla niego, ale byłoby to jakieś rozwiązanie. Lecz Dawid też mógł pójść inną drogą, którą niestety poszedł, a ta droga nazywa się: ukryję mój grzech, aby go nikt nie widział. I wybrał to rozwiązanie. Posłał więc do Joaba rozkaz, aby przysłano Uriasza Chetyjczyka. A Joab był bystrym, przebiegłym, niezwykle mądrym człowiekiem. I pewnie się zastanawiał nad tym, po co król wzywa z pola walki jednego z tych walecznych i wiernych wojowników. Zatem ciekawość i podejrzliwość Joaba została wzbudzona. Musimy pamiętać o tym, że Joab miał pewną słabość. I Dawid doskonale o tym wiedział. Kiedyś mówi: synowie Serui, cóż ja pocznę, kiedy wy odwrócicie się ode mnie? Joab był drugim w królestwie Dawida. Był generałem. Był lojalny królowi, ale ta lojalność, to oddanie miało pewne granice. By utrzymać swoją pozycję, a to było number one u Joaba, był w stanie zabijać. Był w stanie knuć, a nawet zdradzić, co też zrobił, nie czekając na śmierć Dawida później. Oczywiście skrytobójczo też zabijał. Zabił Abnera. O, to taki rywal, drugi generał po wojskach Saula. A więc Joab był człowiekiem, który niekoniecznie walczył z zasadami, dlatego najbardziej się nadawał do tego zadania. Wystarczyło w nim tylko wzbudzić trochę podejrzliwości. I oczywiście, jakie pytania miał Dawid? Powinien o to Joaba zapytać. A pytał o co? Gdy Uriasz przybył do Dawida, wypytywał go Dawid, jak się powodzi tobie? Nie, jak się powodzi Joabowi? Jak się powodzi wojsku? Jaki przebieg ma wojna? To tak jakby pytać inną osobę, czy ten gość tam jest dobrym liderem, dobrym przywódcą, czy może... Joab nie był głupi. Nadawał się więc do tego zadania. Bez sprzeciwu przyłożył rękę do spisku króla. Siódmy werset mówi, o co pytał wówczas Dawid. 9-11. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do domu swojego nie poszedł. Uriasz był wiernym żołnierzem i nie korzystał z jakichkolwiek wygód, gdy jego towarzysze broni spali. A plan Dawida był taki, żeby go tu ściągnąć, wysłać do domu, a kiedy stanie się to powszechną prawdą, że urodziło się dziecko, będzie na Uriasza. Ale nic z tych rzeczy. Uriasz nie zamierzał iść do domu, nie zamierzał radować się ze swoją żoną, gdy inni żołnierze walczą o kraj. Każdy Izraelita być może skorzystałby z oferty króla, no bo to król mówi, ale nie Chetyjczyk. I tutaj ciekawostka. Chetyjczycy pojmowali wojnę jako coś zupełnie innego. To nie była świętość narodowa, to była świętość osobista. Jak mówią historycy, Chetyjczycy byli pedantyczni wręcz odnośnie prowadzenia bitew i traktowali jako to zawsze każdą bitwę jako coś osobistego. Pewien historyk napisał, że Chetyci szli do natarcia dopiero będąc pewni swojej przewagi, a ich dowódcy mieli na glinianych tabliczkach oznaczone każde pastwisko, każdy wodopój, jak też każdą najmniejszą wioskę na obszarze, który zamierzali napaść. Chetyjczycy uwielbiali posiadać dokładne plany bitewne i walczyli wówczas jak zaprogramowani w tym planie. I nic ich nie odciągnęło od tego planu, kiedy już się na to zdecydowali. Dawid wiedział, że jeśli nie uda mu się powstrzymać Uriasza i zaprosić go do jego własnego domu, to będzie musiał użyć innego planu. Próbował oczywiście wcześniej, już skracam tą historię, upić go, bo po alkoholu to się umysł rozmiękcza, to człowiek pokonuje więcej granic, łamie swoje zasady, nie jest wierny temu, czemu był wierny, ale nic to nie pomogło. Co chciał zrobić Dawid? Dawid postanowił więc pozbyć się Uriasza. Spójrzcie, to jest ten sam człowiek, kochający Boga, mąż według serca Bożego, wierny sługa Boży, o którym Bóg mówi, wypełni całkowicie moją wolę. To jest ten król, na którym można polegać, któremu można zaufać i każdy może się czuć przy nim bezpieczny. Tak grzech zmienia serce człowieka. Czy wiele brakowało do tego, aby serce Dawida zostało zmienione? Rano napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez Uriasza. W tym liście zaś napisał tak: postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzacięższa, a potem odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. Gdy będziecie czytać ten list, ten tekst dalej, to zobaczycie, że oprócz żołnierzy, oprócz Uriasza zginęli również inni waleczni żołnierze. W bitwie zorganizowanej tylko w jednym celu, by ukryć grzech. Wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi, tak? Macie dobre myślenie o sobie? Miejcie, w Chrystusie jesteście naprawdę całkiem przyzwoici. Ale też wszyscy możemy upaść w grzech. Słowem, uczynkiem, zaniechaniem. Jeśli nie będziemy pilnowali Słowa Bożego, jeśli nie będziemy stosowali się do Słowa Bożego, jeśli nie będziemy trwali w Chrystusie, w Jego łasce, jeśli nie będziemy troszczyli się o owoce Ducha Świętego w naszym życiu, to przejmą kontrolę uczynki ciała. Zupełnie inny człowiek zacznie funkcjonować w nas. I wtedy będą dwie drogi. Pokuta albo uruchomić w swoim życiu taki mechanizm kamuflowania swego przed nim, w którym grzech rodzi kolejny grzech. Grzech może uczynić z Bożego człowieka mordercę swego brata, a mówiąc tak najogólniej również siostry. Nigdy byście nie przypuszczali tego, że jesteście w stanie coś takiego zrobić. Ale Dawid też nie przypuszczał, że byłby w stanie to zrobić, zanim nie doszło do tych wydarzeń. 26-27 werset. A gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz jej mąż zginął, opłakiwała swego męża. Lecz gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid, sprowadził ją do swojego domu i została jego żoną i urodziła mu syna. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. Nie podobało się to Panu. Żeby coś mi się mogło podobać, albo nie, to ja to muszę widzieć. Pan widzi wszystkie nasze czyny i poznaje pysznego z daleka, tak mówi Biblia. Dawid nie wyobrażał sobie nawet tego, że następny rok w jego życiu będzie piekłem na ziemi. Wiedząc o tym, co przyszło na niego, mamy pamiętać, żeby stać w miejscu, w którym Bóg chce nas używać. Tak się to zaczęło, od zaniechania. Nie mamy stać na własnych tarasikach, szukać w życiu tylko wygody. Pewnie wygodne momenty się znajdą. Nawet Jezus kazał swoim uczniom i powiedział: idźcie na osobność, odpocznijcie nieco, bo byli utrudzeni. Znajdziemy więc i takie miejsce, gdzie trzeba odpocząć. Ale kiedy jesteśmy tam, gdzie być nie powinniśmy, na swoich tarasach, to pamiętajmy o jednym. Jeśli już do zaniechań dochodzi, nie zatrzymujmy się w żadnym pokuszeniu. Nie ignorujmy Słowa Bożego. Stosujmy Biblię. A jeśli się to nie uda, to zawracaj. Nie brnij coraz bardziej, bo może nie być odwrotu. Bo ten mechanizm kamuflowania grzechu pogania człowieka kolejny grzech. Najczęściej jest to kłamstwo za kłamstwem. Przychodziły sądy Boże na ludzi. Ludzi Bożych. I to nie w dniu ich śmierci. Biblia nie szczędzi nam opisów takich sytuacji. Kain zabił swego brata Abla i myślał, że nikt o tym się nie dowie. Ale wiedział o tym Bóg i osądził to. Zazdrość o błogosławieństwo doprowadziła do morderstwa. A Kain przecież wcześniej składał ofiary Panu. Achan, inny człowiek Starego Testamentu, uczynił świętokradztwo, zabrał to, co było przełożone klątwą. Nikt tego nie widział, ale Pan to widział. Osądził cały jego dom. Pożądanie dostatków zniszczyło jego życie i życie jego rodziny. Ale wcześniej Achan był wśród tych ludzi, którzy przysięgali Bogu wierność, kiedy wchodzili do ziemi obiecanej. Aaron i jego żona szemrali na Mojżesza i nikt tego nie słyszał, poza tymi oczywiście, którzy mieli to usłyszeć, bo trzeba było trochę front zbudować przeciw Mojżeszowi, ale to zniszczyło jego życie i dotknęło również jego samego. Zazdrość o władzę, wpływy doprowadziły do bolesnej konfrontacji z Bogiem. A wcześniej przecież byli ludźmi kochającymi Boga, a Aaron był ustami Mojżesza. Dawid zgrzeszył przeciwko Bogu. Nikt nie dowiedział się o tym grzechu, ale Pan to wiedział i osądził go. Pożądanie kobiet zniszczyło jego życie. Ananiasz i Safira, Nowy Testament, zapłacili śmiercią za grzech oszustwa Ducha Świętego, gdyż Bóg objawił wszystko to, co zaplanowali sobie w ukryciu. Jeszcze jeden przykład. Wielu w Koryncie przystępowało do Wieczerzy Pańskiej niegodnie i nikt nie wiedział, czemu tylu chorych i niemało zasnęło. Ale Bóg wiedział. Bóg znał te ukryte grzechy, tajne występki, nieczyste motywy. To on to wszystko osądził po to, żeby wraz ze światem nie zostali potępieni, tak czytamy. Ale wcześniej przecież to byli ludzie święci. Tak Paweł tytułuje list do Koryntian. W pierwszym rozdziale już czytamy, że to święci są. Ale czy garncarz nie ma prawa zrobić tego, co chce z gliną? Ma. Już kończę. Biblia powiada, gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i On zważa na wszystkie jego ścieżki. Przy powieści 5, rozdział 21, werset. Dawid poniósł ogromną cenę za swój grzech. To była ogromna cena. 12 rozdział od 9 wersetu o tym czytamy. Dlaczego więc zgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetyjczyka zabiłeś mieczem, jego żonę zaś wziąłeś sobie za żonę. Jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od Twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetyjczyka, aby była Twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w Twoim własnym domu przeciwko Tobie. Na Twoich oczach zabiorę Ci Twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. A Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił Twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który Ci się urodził, musi umrzeć. I umarł. I umarł. I tyle Bożych sądów wylało się w jego życiu i na jego dom. Nigdy nie przypuszczałby, że zwykły tarasik i zwykłe zaniechania, odpuszczanie sobie zaprowadzi go tam, gdzie nigdy nie chciałby dotrzeć. Ale co ciekawe, kiedy Natan przyszedł do niego i opowiedział mu pewną historię o człowieku, który niegodziwie postąpił z owieczką, to Dawid powiedział, śmierci winien jest ten człowiek. Zobaczcie, co pozostało w życiu Dawida. Ta zdolność zawsze pozostaje. Pozostała umiejętność osądzania innych ludzi. Kiedy człowiek zgrzeszy, nie widzi niczego u siebie, ale jest ekspertem od wyciągania, wiecie, źdźbła z oka innego człowieka. Ta umiejętność pozostaje. I tak zrozumiał dosłownie tego proroka. Myślał, że dotyczy to zupełnie innej osoby. Miał taki klarowny osąd tej sytuacji. Zobaczcie, że własny upadek nie pozbawia więc nas wiedzy o tym, co dobre, a co złe w życiu innego człowieka. Ale grzech zaślepia człowieka na jego własne przestępstwa, które zawsze przecież można jakoś uszczeliwić albo nie powiązać ze sobą zdarzeń, bo to się też zdarza. Historia taka lub podobne mogłyby się wydarzyć dzisiaj. Są przestrogą. Są tutaj dla przykładu. Nowy Testament mówi, abyśmy podobnie jak tamci nie pożądali rzeczy, których tamci pożądali i nie szli drogami, które chociaż na początku mogą wydawać się nam całkiem dobre, normalne, przyjemne, w końcu jednak prowadzą do śmierci. Jeśli nie mojej własnej, to czyjejś. Na końcu naszego życia nie będzie ważne to, jak zaczęliśmy życie z Bogiem, ale będzie ogromne znaczenie miało to, jak kończymy to życie z Bogiem. Mamy rozpatrywać koniec życia wodzów wiary naszej, a nie ich początek. Tak mówi Nowy Testament. Bóg chce, abym zakończył, abyś zakończył tak dobrze, jak zacząłeś. A jeśli zaczęłaś z Bogiem życie, to walcz i nie poddawaj się. Nie odpuszczaj sobie ani jednej piłki. Dzisiaj jest mecz? Nie odpuszczajcie sobie żadnej piłki, jeśli dzisiaj jest mecz. Choćby w imię tego kazania, żeby utrwalić to kazanie na boisku. Ale ważniejsze jest to, nie odpuszczajcie w życiu sobie niczego. Nie mówcie sobie, a za tydzień też jest nabożeństwo. Pewnie, że jest. Nic złego się nie stanie. Nie musisz być na każdym. Musisz było w zakonie. Ale zobaczcie, co się dzieje, kiedy sami sobie popuszczamy. Kiedy sami odstępujemy od pewnych zasad. Nie myśl, że ciebie ta historia akurat nie dotyczy. Nie takich niedźwiedzi grzech powalał. Nie takich ludzi grzech niszczył. Gdyby przyszedł od razu jako takie wcielone zło, wszyscy by od razu od tego się odżegnali. Ale grzech jest podstępny. Przychodzi w takim kolorowym opakowaniu jak prezenty świąteczne. I człowiek się cieszy, jakby było z czego. Drodzy, ostatnia historia o Dawidzie. Zostańmy z tą przestrogą. Zapamiętajmy go jednak jako człowieka nadal według Bożego serca. Ponieważ Psalm 51 jest tym, co się z tego serca wylało, co przeczytałem na wstępie. Naprawdę żałował tego, co się wydarzyło. Strasznie tego żałował. Nie wierzył w to, że z tym sercem Pan Bóg może jeszcze coś zrobić. Dlatego wołał, stwórz serce Boże nowe we mnie. Nie chcę już tego starego. To stare zawiodło. Stwórz nowe we mnie serce. Módlmy się też, aby Pan Bóg zachowywał nas. Módlmy się, abyśmy nie ulegali pokuszeniu. To chyba tyle, co chciałem przekazać. Pan Bóg was błogosławi w tym słowie. Zapraszam grupę uwielbienia, zaśpiewajmy jedną pieśń, a po niej pomódlmy się wspólnie.